Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Jacka Piekary Miecz Aniołów. Czyta Janusz Zadura. Dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imienia. Apokalipsa świętego Jana. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Ewangelia świętego Łukasza. Głupcy idą do nieba. Zły Łotr wrzeszczał niczym potępiony. Słusznie zresztą, bo w końcu jak miał wrzeszczeć? Kiedy rzymscy legioniści przybijali jego dłonie do krzyża. Dobry Łotr krzyczeć nie mógł, gdyż przed spektaklem wyrwano mu język i zaszyto usta. Jezus górował nad nimi wszystkimi, wpatrując się w przestrzeń bolesnym wzrokiem, a na jego twarzy odbijało się cierpienie. Tymczasem legionista huknął ostatni raz młotem w żelazny hufnal, a krzyż ze złym Łotrem uniesiono na sznurze i postawiono. Kobieta stojąca tuż obok mnie głośno szlochała. Jej synek przyglądał się wszystkiemu z palcem władowanym do buzi i wytrzeszczonymi oczami. Ponieważ zły Łotr nie przestawał wrzeszczeć, a to zaburzyłoby dalszy plan przedstawienia, legionista dźgnął go mocno pod serce ostrzem włóczni. Ukrzyżowany mężczyzna wyprężył się, potem zwiotczał, głowa opadła mu na ramię. Z ust popłynęła gęsta stróżka ciemnoczerwonej krwi. Teraz nadszedł czas Jezusa. Grający go aktor, w jego wypadku hufnale wbito pomiędzy palce, w pęcherze ze świńską posoką, powiódł wkoło wzrokiem i rzekł donośnie:
ukoszcie się przed Ojcem i uwierzcie we mnie. Kto mi zawierzy, ten jeszcze dzisiaj będzie sycić się chwałą Bożą.
Sycić się chwałą? Mruknął z wyraźnym niesmakiem ktoś stojący obok mnie. Na miecz Pana. Z roku na rok są coraz słabsi.
Obróciłem się, by spojrzeć, kto wypowiedział te śmiałe słowa i dostrzegłem mistrza Rittera, poetę, dramaturga oraz aktora. Musiał być wściekły, że nie jemu powierzono przygotowanie jasełek, gdyż z taką inscenizacją wiązały się zwykle wysokie wypłaty. A mistrz Ritter, jak większość artystów, cierpiał na chroniczny niedobór gotówki, w czym niewątpliwie był podobny do waszego uniżonego sługi. Piszecie gorsze rzeczy, szepnąłem złośliwie i dałem znak, by nie przeszkadzał.
Odrzućcie szatana!
Zawołał aktor grający Jezusa.
Oto powiadam wam, nadeszła chwila, w której musicie dokonać wyboru. Miłosierny Bóg mówi moimi ustami, ukoszcie się przed chwałą Pańską!
Jeden z legionistów usiadł obok krzyża i wyciągnął z zanadrza bukłak z winem, drugi z premedytacją dźgnął Chrystusa włócznią o stępionym grocie. Tłum zawył złowrogo, a legionista oberwał w skroń zgniłym jabłkiem. Odwrócił się wściekły, szukając wzrokiem tego, kto go zaatakował. Nie znalazł, więc splunął tylko pod nogi i odszedł parę kroków na bok, by krzyż z wiszącym Jezusem zasłonił go przed następnymi pociskami.
Czy to tragedia, czy komedia?
Znowu usłyszałem zgryźliwy szept Rittera. Skrzywił usta w niechętnym grymasie i szarpnął wąską czarną bródkę, którą hodował, zdaje się, od niedawnego czasu, a która nadawała mu wygląd strapionego koziołka. Tymczasem Jezus smutno zwiesił głowę.
Nie ukorzyli się przed Panem,
rzekł jakby do siebie, lecz jego słowa poniosły się głośnym echem, gdyż widownia zamilkła, wiedząc, iż zbliża się kulminacyjny moment.
Pozostali
pełni pogardy, pychy i obojętności. Cóż więc mam robić?
Aktor powiódł spojrzeniem po publiczności, jakby oczekując, że właśnie ona mu coś doradzi.
Ukaż ich!
Wrzasnął któryś z wynajętych klakierów, zaraz potem zawtórował mu tłum.
Zejdź do nas, Jezu! Ukaż grzeszników! Może powinienem okazać litość?
Zapytał aktor w przestrzeni.
Nie! Nie! Dość litości! Ukaż ich! Tak, rzekł Jezus mocnym głosem. Bo czyż nie jest to litościwy uczynek, gdy zabija się wściekłego psa? Czyż nie chroni się w ten sposób wiernej trzutki? Czy dobry pasterz może pozwolić, by jego stado drżało w przerażeniu przed bestią?
Nie, nie może.
Zejdź i ukaż ich. Zabij bestię.
Niech się tak stanie!
Krzyknął więc aktor, a za jego plecami rozległ się huk i pojawił błysk. Z sufitu opadła jaśniejąca bielą kotara, zasłaniając krzyże. Jednak niemal natychmiast uniosła się z powrotem, tyle że Jezus stał teraz w błyszczącej zbroi, w hełmie z szerokim nosalem i z mieczem w dłoni. Z ramion spływała mu wyszywana złotymi nićmi purpurowa szata.
Podmienili aktora. Mruknął Ritter niepotrzebnie, ponieważ sam wiedziałem, że pierwszy aktor nie zdołałby się przebrać tak szybko. A publiczność nie miała prawa w tej zamianie się zorientować, gdyż hełm z nosalem nie pozwalał dokładnie dostrzec rysów twarzy.
Legioniści zerwali się w udawanym przerażeniu, które zaraz zamieniło się w prawdziwe, kiedy Jezus chlasnął mieczem i ściął jednemu z nich głowę tak, że fontanna krwi z kadłuba bluznęła prosto na publiczność, a głowa odtoczyła się na skraj sceny. Oczywiście trwoga ogarnęła tylko drugiego z legionistów, bo pierwszy zginął, zanim zdążył się zorientować, że spektakl przybrał tak niespodziewany obrót. Mężczyzna próbował zastawić się włócznią, jednak miecz Jezusa przeciął drzewce, a potem ostrze wbiło się niemal po rękojeść w pierś ofiary. Legionista opadł na kolana z wyrazem groteskowego zdumienia na twarzy. Publiczność wrzeszczała i klaskała w dłonie. Siwy, sprawiający wrażenie wieśniaka mężczyzna stojący tuż przede mną otarł z wąsa krople krwi. Przypatrywał się scenie, wytrzeszczając oczy i mamrocząc coś bezgłośnie.
No.
W głosie mistrza Rittera tym razem usłyszałem nutę niechętnego podziwu.
Przyznam, że rozwój sytuacji też mnie zaskoczył, gdyż jasełka zwykle nie przybierały aż tak drastycznej formy. Owszem, zły i dobry Łotr zawsze byli naprawdę krzyżowani, ale do tych ról wybierano zatwardziałych kryminalistów skazanych na śmierć przez miejską ławę. Natomiast pierwszy raz zobaczyłem, by na scenie zabito legionistów. A drugi z odgrywających postać Jezusa aktorów musiał być zawodowym szermierzem, ponieważ ciosy wyprowadził z widocznym kunsztem.
Publiczność była zachwycona, lecz ja zastanawiałem się, kiedy twórcom wpadnie do głowy, żeby uzbrojonych Chrystusa i apostołów wpuścić pomiędzy oglądającą przedstawienie gawiedź. W końcu pismo mówiło wyraźnie. Tego dnia ulice Jeruzalem spłynęły krwią. Kto wie, czy któregoś dnia inscenizacyjna wyobraźnia autorów nie przybliży dawnych czasów mieszkańcom Hels Hezronu w sposób o wiele bardziej dosłowny, niż by sobie tego życzyli. Przedstawienie w zasadzie się skończyło. Grający Jezusa aktor podniosłym tonem cytował świętą księgę. Do ramion Zdążono mu przyczepić złocistą aureolę, a pod sufitem na sznurach unosiło się coś białego i skrzydlatego, co wedle zamierzeń twórców miało symbolizować anioła. Mogłem mieć tylko nadzieję, że mój anioł tego nie widzi, gdyż bywał drażliwy na punkcie swego wizerunku i lubił, kiedy okazywano mu szacunek. Chodźmy. Westchnąłem, ująłem Rittera za ramię i zaczęliśmy się przepychać przez tłum. Ktoś zrugał mnie, że przeszkadzam w widowisku. Ktoś inny zionął odorem cebuli i piwa, jeszcze inny wbił mi łokieć pod żebra. Znosiłem to ze spokojem, choć ubolewałem, że nie mam na sobie służbowego stroju. Czarnego płaszcza i kaftana z wyhaftowanym na piersi połamanym krzyżem. Bowiem jak zdołałem zauważyć, ludzie zyskiwali nieoczekiwaną umiejętność wtapiania się w otoczenie, kiedy tylko ujrzeli inkwizytora. A nawet najbardziej zatłoczone heskie ulice wydawały się po chwili pustawe. Jednak my, funkcjonariusze świętego oficjum, jesteśmy z reguły ludźmi cichymi i pokornego serca. Wolimy trzymać się w cieniu, aby z niego tym baczniej śledzić grzeszne uczynki bliźnich. Tak to już jest, że właśnie z cienia najlepiej dostrzec mrok. Tymczasem blask tylko oślepia źrenice. W końcu udało nam się wydostać na ulicę. Przygrzewało mocne kwietniowe słońce i w pierwszym wiosennym upale tym silniej czuć było Hezron. Odpadki piętrzące się w zaułkach, nieczystości spływające ulicami lub zaschnięte w twardą skorupę, którą jednak rozmyje pierwszy deszcz. Brudnych, przepoconych ludzi, nigdy nie korzystających z łaźni i nigdy nie piorących odzieży. No i najwyraźniej ku serdecznemu ubolewaniu waszego uniżonego sługi byłem jednym z niewielu, którym to wszystko przeszkadzało. Taki właśnie był Hezron. A ja musiałem się pogodzić z faktem, że mój los związany był z tym miastem na dobre i na złe. Znowu odrzuciliście mi sztukę, rzekł mistrz Ritter oskarżycielskim, choć jednocześnie nieco zrezygnowanym tonem. Nie my, lecz biskupia kancelaria, wyjaśniłem, unikając jednocześnie pijaka, który omal nie wpadł wprost w moje objęcia. Wiecie przecież, że inkwizytorium nader rzadko zajmuje się sprawami delikatnej, artystycznej materii.
Czy nie wszystko jedno? Machnął ręką. Wiecie, jakie poniosłem straty?
A dlaczego nie piszecie komedii? Zapytałem i odtrąciłem dłoń złodziejaszka, który próbował obmacać pas Rittera. Zajmijcie się pogodnymi stronami życia. Dwie tłuste przekupki rozjazgotały się przy straganach. Jedna próbowała zdzielić drugą po głowie cynową patelnią, ale poślizgnęła się na kupie przegniłych kapuścianych liści i runęła jak długa z wysoko zadartą spódnicą. Spod materii błysnęły grube łydki poznaczone krwisto-czerwonymi wykwitami rozdrapanych pryszczy. O właśnie, podpowiedziałem. Wesołe przekupki z Hezu. Macie gotowy temat na sztukę.
Drżicie sobie.
Łypnął na mnie ponurym wzrokiem, a jego blade, niedogolone policzki pokrył ceglasty rumieniec.
Nie drwię,
odparłem. Czytałem wasze dzieła. Tragiczne miłości, źli władcy, intrygi, zdrady, oszustwa, trucicielstwo, skrytobójstwa, cierpienie w kazamatach, widma pomordowanych, leśne duchy. Komu to potrzebne, Heinz? Kto by chciał czytać lub oglądać takie rzeczy?
Wyście jednak przeczytali.
Usiedliśmy przy stole ustawionym przed karczmą pod postronkiem i pętlą. Nosiła taką dziwną nazwę, bo podobno dawno temu w najbliższej okolicy wznosiła się miejska szubienica. Właściciel pokazywał nawet gościom przegniły pniak, który miał być niegdyś tej szubienicy podstawą, ale ja ośmielałem się uważać to za chwyt obliczony na przyciągnięcie klienteli.
Dzbanek piwa i dwa kufle,
rozkazałem służebnej dziewce. Ritter próbował ją chwycić za pośladki, gdy odchodziła, lecz wywinęła się zręcznie i wyszczerzyła do niego w uśmiechu połamane zęby.
Myślicie, że kiedyś będzie wolno nam pisać i wystawiać, co zechcemy? Spytał. A tylko widz lub czytelnik będą decydować o wszystkim? Oczywiście, że nie, roześmiałem się. Co też wam chodzi po głowie, panie Ritter?
Czy pozwolilibyście dziecku zagłębić się samotnie w nieznany las, nie mówiąc wcześniej, którędy ma iść i nie usuwając niebezpieczeństwa z jego drogi?
Słowa mają ogromną moc, więc naszą powinnością jest te słowa kontrolować. Inaczej mogą zdziałać wiele zła. Zapewne macie rację.
Mruknął. Widziałem jednak, że nie jest przekonany.
Nie zapewne, lecz na pewno, odparłem twardo.
Mam jednak nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego, iż kościelna lub cesarska cenzura nie będą potrzebne. Ritter uniósł brwi.
Gdyż tak wykształcimy artystów, że treści niezgodne z oficjalnymi wskazaniami nie tylko nie przejdą im przez gardło, lecz nawet nie znajdą oni słów na oddanie wątpliwych treści.
Chcecie pozbawić ludzi wolnych myśli?
Nie, panie Ritter. Pragniemy, by rozsądnie korzystali ze swej wolności. Słowa mogą być niczym zaraza. Nieść śmierć oraz chaos. Któż mądry na to pozwoli? Westchnął głośno.
A może...
Po chwili zastukał nerwowo palcami w blat. Napisałbym sztukę o świętym oficjum, o trudzie codziennego życia inkwizytorów i o tym, jak borykają się ze złem, które otacza nas ze wszystkich stron. Na przykład...
Wyraźnie był zachwycony własnym pomysłem, ale mu przerwałem. Dajcie pokój świętemu oficjum, przykazałem stanowczo. Nie chcemy, byście pisali o nas źle. Nie chcemy tak, żebyście pisali o nas dobrze. Nie chcemy, byście w ogóle o nas pisali. Inkwizytorium jest zbyt pokorne, by służyć za temat sztuki. Ganiąc nas, popełnilibyście grzech, a chwaląc, zawstydzilibyście.
No tak, stropił się. Więc mówicie wesołe kumoszki z Hezu.
Powiedziałem wprawdzie przekupki, lecz być może słowo kumoszki było nawet lepsze.
Niech się kłócą o utargi i mężczyzn, walą po łbach patelniami, szarpią za kudły, wywracają na podłożonych przez kogoś liściach kapusty, intrygują pomiędzy sobą. To się spodoba ludziom, wierzcie mi.
Oni zawsze lubią oglądać głupszych od siebie.
Tylko czy to będzie jeszcze prawdziwa sztuka, panie Maderdin?
Spojrzał na mnie z przejęciem.
Ja chciałbym pisać o życiu i o śmierci, o wielkich miłościach i tragicznych wyborach, o zżerającej ludzi nienawiści i o niedościgłym honorze, o tym, gdzie przebiega granica pomiędzy uczciwością a podłością, fałszem a prawdą.
Odetchnął głęboko i opuścił głowę.
A nie o jędzach bijących się patelniami.
Macie pisać o tym, czego pragnie wasza publiczność, powiedziałem.
Ba!
Odparł zadumany.
Lecz czegóż ona pragnie? Chciałbym to wiedzieć.
My jesteśmy waszą publicznością, wyjaśniłem z uśmiechem. Więc najpierw starajcie się nas zadowolić, a potem jakoś już pójdzie. Przede wszystkim Nie zadawajcie wielu pytań, zwłaszcza takich, na które ciężko znaleźć odpowiedź. Świat jest zbyt skomplikowany, byście jeszcze wy zmuszali ludzi do myślenia. Ofiarujcie im chwilę beztroskiej zabawy, każcie śmiać się z bohaterów waszych sztuk, by poczuli, że są lepsi od nich. Dziewczyna postawiła przed nami dwa kufle o wyszczerbionych brzegach i dzban z urwanym uchem. Ritter znowu próbował ją klepnąć, ale tym razem z tak mało widocznym zapałem, że nawet nie musiała odskakiwać. Uśmiechnęła się szczerbatym uśmiechem i odeszła, kołysząc biodrami. Łyknąłem piwa i skrzywiłem się. Brudne kufle, stary dzbanek, chrzczone piwo, bezzębna posługaczka. Piszcie właśnie o tym. Śmiało, z otwartą przyłbicą, piętnujcie plagi naszych czasów. Bardzo zabawne. Mruknął, nurzając wąsy w piwie. Widziałem, że nie jest pewien, czy mówię poważnie, czy też kpię.
A gdybym napisał sztukę o heretykach?
Przysunął się nieco bliżej mnie i obniżył głos.
O tym, jak straszne wymyślają plugastwa i jak potem pełni skruchy płoną w zbawczym ogniu oczyszczenia. Zbawczym ogniu oczyszczenia.
Powtórzył sobie nieco ciszej, widać po to, by zapamiętać sformułowanie.
Przedstawiłbym mordercze intrygi i podłe knowania.
Wyraźnie zapalał się do pomysłu.
Ukazałbym niewinną dzierlatkę zakochaną młodzieńcu, który jest zamaskowanym heretykiem. On próbuje splugawić jej duszę i ciało. Ona wydaje go sprawiedliwości, gdyż obowiązek przedkłada nad miłość.
A później zakochuje się w powabnym, mądrym inkwizytorze, dopowiedziałem poważnie.
No, nie wiem.
Zastanowił się, pocierając policzek i dopiero po chwili zorientował się, że tym razem naprawdę z niego kpię.
Nie sądzicie, że to dobry temat? Zapytał niemal obrażonym tonem.
Obok nas jakiś pijak chlupnął w błotnistą kałużę, opryskując przechodzącego opodal młodego szlachcica oraz jego służącego. Szlachcic zaklął szpetnie i zaczął okładać nieszczęśnika szpicrutą, zaś służący stał tuż za nim i powtarzał przestraszony:
Wasza wielmożność się zgrzeje i co ja powiem ojcu waszej wielmożności? Bardzo proszę, przestańcie, panie!
To jest wasz temat, pokazałem. Publiczność pęknie ze śmiechu.
Przyglądaliśmy się przez chwilę, jak młodzieniec okłada pijaka, który komicznie jęczał i zakrywał głowę rękami, by osłonić twarz przed ciosami. Próbował wstać, ale zagmerał tylko butami w błocie i rymnął w nie z powrotem.
— Mógłby być jego dziadkiem — westchnął Ritter. — Czy godzi się tak bić starego człowieka?
Ochlapał mu płaszcz. — Nie zauważyliście? — spytałem, gdyż widziałem już, jak za mniejsze przewiny zabijano na ulicach Hezu. Poeta wzruszył ramionami i odwrócił wzrok.
Nie mogę na to patrzeć, mruknął. Przemoc budzi we mnie obrzydzenie, choć nie wiem, czy wy jako inkwizytor rozumiecie podobną wrażliwość duszy.
Pijak nie zdołał się dobrze osłonić. Dostał szpicrutą w ucho i zakwiczał szczególnie przeraźliwie, a spod siwej szczeciny spłynęła mu stróżka krwi. Kilku przyglądających się scenie wyrostków parsknęło głośnym śmiechem.
Mógłby już przestać, rzucił zniecierpliwiony Ritter, myśląc zapewne o szlachcicu.
Oczywiście, że rozumiem, odparłem. Jestem człowiekiem łagodnym i serdecznie boleję, że moje obowiązki zmuszają mnie czasem do gwałtowniejszych uczynków. Ale widzicie, niekiedy miłosierdzie lub modlitwa nie wystarczają. Któż nam dał lepszy przykład w tej mierze, jak nie Jezus? Ritter siorbnął głośno z kufla. Od strony płotu nie słychać już było jęków, a tylko zduszone sapanie szlachcica, świst szpicruty i biadolenie służącego, który próbował odciągnąć swego pana.
Zabiję go! Westchnął Ritter i znowu przechylił kufel do ust.
Kogóż to może obchodzić? Zapytałem. Trupy dziesiątków takich jak ten pijak wywożą w nocy z miasta i grzebią w dołach. Poeta wysączył piwo do dna, wzdychając przy tym po raz kolejny.
Macie chwilę czasu? Spytał. Może zechcecie rzucić okiem na przedstawienie, które przygotowujemy. To rycerski romans, dodał. I wierzcie lub nie, lecz obyło się bez ingerencji biskupiej kancelarii.
Coś takiego. Chyba jakieś niedopatrzenie, zażartowałem. Ale z przyjemnością przyjrzę się waszej pracy, Heinz. Dopiłem piwo i odstawiłem kufel z trzaskiem na blat.
Żygać się chcę od tych szczyn.
Wyszliśmy na ulicę, gdzie młody szlachcic z wyraźnym już wysiłkiem tłukł nieruchomy, bury i zabłocony tłumok leżący w kałuży. Stary pijak nawet się nie ruszał, a wokoło zebrała się gromadka gapiów. Dajcie pokój, powiedziałem przechodząc. Dostał za swoje.
Szlachcic zamarł ze szpicrutą uniesioną nad ramieniem. Miał zaczerwienione policzki i pucołowatą twarz wykrzywioną teraz w gniewnym grymasie.
Jasne, rzadkie loczki przykleiły mu się do spoconego czoła.
— A co wam do tego?
— warknął.
— Idźcie swoją drogą, jeśli sami nie chcecie oberwać!
— Zważajcie na słowa! Mówicie do funkcjonariusza świętego oficjum, człowieku!
— wygłosił scenicznym szeptem Ritter, a młody szlachcic przełknął gwałtownie ślinę. Gapie zaczęli się szybko rozchodzić.
Macie zapewne rację,
przyznał szlachcic pojednawczo po chwili zastanowienia.
Ale patrzcie, jak mi ubłocił płaszcz,
dodał oskarżycielskim tonem. Świsnął jeszcze raz szpicrutą w powietrzu, jakby pokazując, że niespecjalnie się przejmuje, z kim ma do czynienia, po czym obrócił się w stronę służącego.
Wracamy do domu.
Rozkazał.
Nie pokaże się pani Giselle w takim stanie!
Odmaszerował wyprążony jak struna, tłukąc szpicrutą po cholewie buta. Nie zaszczycił już nas nawet spojrzeniem.
Przynajmniej spełniliśmy dobry uczynek, ratując życie człowieka,
powiedział Ritter, kiedy skręciliśmy w ulicę wiodącą do miejsca, gdzie jego trupa odbywała próby.
Spełniliśmy? Mruknąłem.
Niech i wam będzie, że spełniliśmy. Choć nie chodziło o życie tego pijaka, panie Ritter. Ja po prostu nie lubię bezcelowego okrucieństwa. Przemoc musi być niczym ostry miecz, wymierzony prosto we właściwy punkt. Tylko wtedy można ją uzasadnić. Nasz pan pokarał tych, którzy przybili go do krzyża i tych, którzy szydzili z jego męki, lecz nie sądzę, by gniewał się, iż zachlapano mu płaszcz.
Nie każdy odnajduje w sobie pokorę i cierpliwość Jezusa, odparł poeta.
Święta prawda, przyznałem.
Scena, na której teatr Rittera odbywał próby, była ogromną drewnianą szopą ogrodzoną krzywym płotem o przegniłych szczeblach. Przy wejściu stał na straży jeden z aktorów, gdyż trupy teatralne na ogół w miarę pilnie chroniły swe sekrety, a przynajmniej udawały, że tak czynią. Aktor miał na głowie rudą perukę i przyklejoną do szczęki sztuczną brodę o rozwidlonych końcach. W dłoni trzymał potężny, obosieczny topór. Widząc nas, machnął nim w powietrzu, a z łatwości, z jaką tego dokonał, poznałem, że topór musiał być drewniany, choć dla zmylenia widzów ostrze pomalowano srebrną farbą.
— Heinz!
— zawołał.
— Chodźże, chłopie! Wszyscy już czekają!
— Andreas Kufelberg!
— przedstawił go Ritter z uśmiechem.
W przyziemnym świecie syn marnotrawny zacnej rodziny kupieckiej, lecz w uniwersum wielkiej sztuki Tancred Rudy, krwiożerczy wódz barbarzyńców. Zawył aktor, wznosząc oczy ku niebu i potrząsając toporem. Zaklęty ten topór wiedźmy jest darem, a obietnicę zyskałem od staruchy, że ostrze tak zmyślnym pokryto czarem, iż przetrwa wszelkie bitewne zawieruchy.
Wyrecytował chrapliwym głosem. Zaklaskałem w palce, a on rozpromienił się i ukłonił.
Mistrz Mortimer Maderdin ze świętego Officium,
objaśnił Ritter i zauważyłem, że z napoły ironicznym, napoły figlarnym uśmieszkiem czeka na reakcję towarzysza. Kuffelberg jednak nie przejął się w najmniejszym stopniu jego słowami.
Strzeżcie się, czarownicy, mrocznych postaci i blasku krzyża, co oczy oślepi. Strzeżcie się, wiedźmy, modlitw żarliwych i stosu, co śmierć waszą oświeci.
Wyrecytował znowu. Skrzywiłem się. Z tego, co wiem, zakazano odgrywania tego dramatu, powiedziałem. A sądząc po rymach, chyba tym razem sztuka zyskała na wprowadzeniu cenzury. Kuffelberg ryknął tubalnym śmiechem. Zauważyłem, że ma mocne, zdrowe i białe zęby. Rzadko spotykana rzecz w naszych czasach.
Jestem tylko aktorem, jak to mówią, komediantem, rzekł z udawaną pokorą. Trudno mi oceniać wielką sztukę. W ogóle jakąkolwiek sztukę. Choć to, co przygotowałeś, Heinz, podoba mi się.
Zaryczał znowu, obnażając zęby.
Jam jest Tancred Rudy, morderca dziewic i postrach biskupów. Odwrotnie,
mruknął Ritter chłodnym tonem.
Ano tak,
przyznał aktor.
Ginę w ostatniej scenie,
wyjaśnił mi.
Ale przedtem jest trochę dobrej zabawy. Mam nadzieję, że nie wytniecie wiele, bo szkoda by było.
Jestem tu całkowicie prywatnie, zapewniłem, choć wiedziałem, że i tak nie uwierzy. Przyznam, że moje zainteresowanie sztuką literacką narodziło się na skutek przypadku. Owszem, w Akademii Inkwizytorium poznawaliśmy pewne współczesne i dawne dzieła, a nasi nauczyciele tłumaczyli, jak w niewinnym z pozoru tekście wyłowić bluźniercze herezje. I zdziwilibyście się, mili moi, wiedząc, jak wiele potrafi wyczytać pomiędzy słowami doświadczony inkwizytor. Jednak znajomość współczesnej literatury, tych wszystkich dramatów, komedii, poematów, fraszek i grotesek zyskałem dzięki mistrzowi drukarskiemu Mactobertowi. Miałem okazję oczyścić go kiedyś z niesłusznych oskarżeń wysuwanych przez zawistników. Tak, tak, trafiali się ludzie, którzy sądzili, że święty płomień inkwizycji może posłużyć podłym celom. A wdzięczny drukarz w zamian obdarował mnie wydawanymi przez siebie dziełami. Spiętrzyły się już w spory stos w mojej kwaterze, lecz ich lektura sprawiała mi w wolnych chwilach sporą przyjemność. Daleki byłem oczywiście od uważania się za znawcę artystycznych mód, ale z pełną pokorą mogłem przyznać, iż miałem niejakie pojęcie o tym, jakie gwiazdy świecą najjaśniej na firmamencie wielkiej sztuki. Rzecz jasna, to nie Hess, mimo swej wielkości, był miastem najchętniej odwiedzanym przez artystów. Aquisgrán, cesarska stolica, bił nas na głowę. Być może dlatego, że najjaśniejszy pan i jego służby przymykali oko na wybryki poetów, dramaturgów oraz malarzy. A w Hezie Pod twardą ręką jego ekscelencji nie było tak łatwo o artystyczną swobodę. Zresztą biskup Hersart utrzymywał, że trefnisie, żonglerzy i linoskoczkowie najzupełniej wystarczają, by zabawić jego poddanych i wprowadzić stosowną ilość sakrum sztuki do profanum ich codziennego życia.
— Ilona? — zapytał Ritter, obniżając głos. — Już się zjawiła?
Kufelberg pokiwał potakująco.
— Oj, tak, tak, zjawiła się! — odparł.
Po czym znowu wzniósł wzrok ku niebu i przymykając powieki wyrecytował z uczuciem
— Płeć biała, niczym śniegu w północy, wzorze blasku lśniące po łacie, jak diamenty błyszczą jej oczy. Potem mą lubą poznacie.
Cera taka jak na mój gust zdawałaby się zbytnio wpadać w odcień błękitu. Zażartowałem, a Kufelberg spojrzał na mnie karcąco.
Zaraz sami zobaczycie, powiedział. Ręczę, że serce wam szybciej zabije. Im wszystkim tu bije.
Zostawiliśmy rudobrodego aktora przed ogrodzeniem i weszliśmy do szopy. Na zbitej ze świeżych desek scenie stało już kilku komediantów. W ławach siedzieli inni czekający na swoją kolej. Na razie jeszcze większość z nich się nie przebrała. Zresztą nic dziwnego.
Stroje nie były tanie i zwykle zakładano je tylko w czasie przedstawień, a nie prób.
Kobietę, o której mówili Ritter i Kufelberg, zobaczyłem od razu.
Trudno byłoby nie zwrócić na nią uwagi, gdyż wśród aktorskiej czeredy jaśniała niczym słońce. Wysoka, o długich, falujących, przeniczno-jasnych włosach i alabastrowej cerze. Była ubrana w błękitną suknię, która obnażała smukłą szyję i mocno opinała strome piersi. —
Zatrudniliście kobietę?
— syknąłem z niedowierzaniem wprost w ucho Rittera. — Ludzie biskupa obłupią was ze skóry.
Owszem, dochodziły nas wieści o teatralnych nowinkach ze stolicy, gdzie żeńskie role zaczęto powierzać kobietom. Lecz biskup nie krył, iż uważa to za obrazę dobrych obyczajów, a kobiece kwestie powinny być wypowiadane przez przebranych w niewieście szatki młodzieńców o wysokim głosie. Wszystko po to, by nie urażać publicznej moralności i nie siać zgorszenia wśród naszych owieczek.
Inaczej nie mielibyśmy funduszy,
odszepnął Ritter.
Patrzcie, to jej ojciec.
Dyskretnym gestem wskazał mi grubego mężczyznę w czarnym kaftanie.
Uległ kaprysowi córki. Niech się dziewczyna nacieszy teatrem, póki może. Potem i tak rolę dostanie młody Werner.
Ufam, że powiedzieliście jej o tym.
Ritter spojrzał na mnie z ukosa i nie odezwał się.
Aha, rzekłem. Nie zazdroszczę wam, bo dziewczyna wygląda na taką, która wie, czego chce.
O tak! Słabości! Twe imię kobieta!
Zacytował jeden ze swych dramatów.
Ojca okręciła sobie wokół palca. Szkoda tylko, że stary chodzi za nią krok w krok, bo nikt z nas nawet nie śmie marzyć, by spędzić z nią uroczą chwilę sam na sam.
A ona? Byłaby nie od tego.
Zagadnąłem, gdyż z doświadczenia wiedziałem, że kobieca przebiegłość jest w stanie poradzić sobie ze wszelkimi strażami.
Czort ją tam, wybaczcie, wie, mruknął. Ma już 20 lat i pewnie ojciec wymarzył dla niej co najmniej szlachcica z dobrym herbem.
Bogaty!
Przeciągnął jeszcze bardziej, obniżając głos.
Prędzej czy później kupi sobie zięcia.
Ilona wzniosła dłonie ku niebu
i zapatrzona gdzieś w dal skarżyła się Bogu z tęsknoty za ukochanym. Miała dość niski, ale ładny głos. I jeśli tylko me niewprawne ucho mogło to należycie docenić, piękną dykcję. Reszta aktorów stała wpatrzona w nią jak w obrazek. Młodzieniec obok nawet przegryzł sobie koniuszek wysuniętego przed wargi języka. Uśmiechnąłem się.
Krew, nie woda, powiedziałem.
Spójrzcie na tego chłopaka, nieznacznie wskazałem młodzieńca.
Johann Schwimmer, zachichotał Ritter. Teraz na scenie tworzą parę zakochanych i założę się, że oddałby diabłu duszę. O, przepraszam.
Zerknął na mnie niespokojnie, ale ja się nie odezwałem.
Żeby tylko sztuka zamieniła się w rzeczywistość.
Ma jakieś szanse?
Gdzie tam?
Ritter machnął dłonią.
Zupełny golas. Nawet mieszka kątem u znajomków. Stary Ulrik prędzej kazałby go zabić, a ją zamknął w klasztorze.
Ulrik i jak dalej? Zapytałem.
Ulrik Lebe, rzekł Ritter. Ma chyba ze 3 sklepy i magazyn w porcie. Bogaty staruch. Dostać taką ilonkę, żeby grzała kołdrę i pieniądze starego, żeby grzały mieszek. Ech, marzenia.
Podniósł teatralnie wzrok ku sufitowi. Widzę, że sentymentalna z was natura, rzuciłem złośliwie.
Sentymenty sentymentami, a żreć i chęt dożyć trzeba,
odparł wzruszając ramionami.
W końcu czyż pismo nie mówi? Rośćcie i mnóżcie się i napełniajcie ziemię, a wierzcie, że z nią mógłbym się mnożyć ile w lesie, w noc i w dzień. Z napełnianiem też nie byłoby problemów. I to nie ziemi, rzecz jasna!
Roześmiałem się.
Coś czuję, że nie tylko Johanowi śliczna Ilona zalazła za skórę, powiedziałem.
My tu wszyscy!
Przerwał i rozłożył dłonie.
A wy co? Jesteście tacy pewni siebie? Inkwizytorów ulepiono z innej gliny niż resztę mężczyzn?
Spytał niemal napastliwym tonem.
Glina zapewne ta sama, lecz proces wypalania inny. A garncarzem raczył być sam pan.
Odparłem na poły poważnie, na poły żartobliwie.
Zresztą wspomnijcie słowa pisma. Kto sieje w ciele swoim jako plon ciała, zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze żywot wieczny.
Ha!
Podsumował krótko moje słowa. Dalej już w milczeniu słuchaliśmy monologu Ilony ślubującej zgubę barbarzyńskiemu wodzowi, z którego ręki zginął jej narzeczony. Na jasnej skórze pojawiły się rumieńce, pięści zacisnęła tak silnie, że widziałem, jak pobielały knykcie, a na skroni pulsowała cieniutka niebieska żyłka. Twarz dziewczyny cudownie oddawała uczucia. Nienawiść, kiedy mówiła o Tankredzie, miłość, kiedy wspominała ukochanego i niezmierzony żal, gdy opłakiwała jego śmierć. Faktycznie byłem w stanie zrozumieć, czemu zawróciła w głowie członkom teatralnej trupy. Bosko piękna, bajecznie bogata, przynajmniej w mniemaniu tych nieśmierdzących groszem ludzi. W dodatku fantastycznie utalentowana. Miała wszystko, czego oni nigdy mieć nie będą. Ciekawe, czy w niektórych sercach podziw zdołał się już zamienić w zawiść. Skończyła i przez chwilę wszyscy stali w milczeniu, jakby muzyka jej głosu brzmiała nadal w ich uszach oraz sercach. A potem zaczęli bić brawo. I nie były to, wierzcie mi, zdawkowe oklaski. Ritter klaskał jak oszalały, a i ja włączyłem się nie po to, by nie odstawać od reszty zgromadzonych, lecz dlatego, że gra dziewczyny naprawdę robiła niezapomniane wrażenie.
Cudowna! Cudowna!
Mamroteł Ritter i spojrzał na mnie rozpłomienionym wzrokiem.
Powiedzcie sami, czy nie jest cudowna?
Ilona uśmiechała się i kłaniała wszystkim. A co zabawne, zauważyłem, że była lekko zmieszana dowodami uwielbienia. A więc sława nie zdążyła jej jeszcze popsuć. Spojrzałem w stronę ojca aktorki i dostrzegłem, że stary Lebe nie klaszcze, tylko wpatruje się w scenę z wyrazem rozdrażnienia na twarzy. Cóż, pewnie wolałby, żeby sceniczna klęska rozwiała marzenia córki o wielkich przedstawieniach. Cześć, jaką darzyła ją aktorska brać, zapewne rujnowała jego plany i wiedział, że będzie zmuszony już niedługo marzenia Ilony skonfrontować z rzeczywistością. A rzeczywistością miał być bogaty szlachcic z dobrym herbem. Pół biedy, jeśli będzie miły, młody i przystojny. Lecz nie sądziłem, by Ulrich Lebe szczególnie martwił się zaletami charakteru, wiekiem oraz urodą przyszłego zięcia. Liczyły się koneksje, niezłe nazwisko i fakt, że dzieci z takiego związku oprócz majątku dziadka mieć będą również szlachecki herb ojca. W sumie widziałem dziewczęta, które sprzedawano taniej, więc może Ilona mogła nawet mówić o szczęściu. Niewątpliwie jednak szczęśliwa była właśnie teraz i właśnie tutaj. Oklaskiwana, z rumieńcem na policzkach, kłaniająca się ludziom, którzy niejedno widzieli i z niejednego pieca chleb jedli, a jednak była jak iskra, piękna, rozświetlająca ich podłe życie. Chyba tylko ja jeden nie poddawałem się bez reszty urokowi dziewczyny, bo też naprawdę inkwizytorów ulepiono z innej gliny. Przedstawcie mnie, jeśli łaska, poprosiłem cicho. Ritter uśmiechnął się nieco kpiąco i skinął głową. Podeszliśmy do sceny i wdrapaliśmy się na nią po stromych, nieheblowanych stopniach. Pisarz podszedł do Ilony, ona objęła go serdecznie i ucałowała w policzek. Kątem oka zauważyłem, jak Ulrich Lebe krzywi się jeszcze bardziej.
Słońce moje! To było cudowne!
Rzekł Ritter z emfazą i wykonał głęboki teatralny pokłon. Dostrzegłem, jak Johann Schwimmer cofnął się o krok i patrzył w naszym kierunku takim wzrokiem, że powinien wybrać się ze starym Lebe na piwo, gdyż pasowali do siebie niczym ukochani bracia bliźniacy.
Heinz, jak zwykle uroczy, powiedziała z uśmiechem i pogłaskała go po ramieniu. Ale ja się przecież tylko uczę od najlepszych, a poza tym nie można nie recytować tych strof, nie oddając im całego serca. Zawsze wydawało mi się, że sformułowanie pokraśniał z dumy jest jedynie przenośnią.
No cóż, Ritter naprawdę pokraśniał z dumy. Jak niewiele trzeba do szczęścia pisarzowi, pomyślałem.
Przedstawisz mi swego przyjaciela? Przeniosła na mnie wzrok i dopiero teraz spostrzegłem, że jej wykrojone na kształt migdałów oczy są tak błękitne, jak górskie jezioro rozjaśnione promieniami południowego słońca. Otrząsnąłem się. Oczywiście tylko w myślach.
Mortimer Maderdin, skłoniłem się lekko. Inkwizytor jego ekscelencji biskupa Hezhezronu.
Jesteście tu służbowo? Spytała, a uśmiech na jej ustach i w oczach zgasł.
Na miecz pana, nie, powiedziałem szybko. Ale to pytanie słyszę aż nazbyt często. Czasami jeszcze poprzedzane słowami, mam nadzieję, że nie. Niestety, uśmiech nie powrócił już na jej wargi. Szkoda, gdyż poczułem się jak spoglądający w niebo wędrowiec, któremu ciemne obłoki przysłoniły słoneczny blask. Miło było pana poznać, mistrzu Maderdin, pochyliła lekko głowę. Wybaczcie, panowie, muszę wracać do ojca. Powiodłem za nią spojrzeniem, kiedy odchodziła. Miała tak wąską kibić, że zastanawiałem się, czy zdołałbym ją objąć dłońmi.
Jeśli liczyliście na chwilę rozmowy, nie warto było kłuć w oczy swą profesją,
mruknął Ritter. Obróciłem się w jego stronę. Nie wstydzę się tego, co robię, rzekłem ostro, być może nawet ostrzej niż powinienem. I nie sądzę też, by ratowanie ludzi przed złem było czymś nagannym. Służę prawu oraz sprawiedliwości, tak jak je pojmuję mym wątłym umysłem.
Nie wiem, czy rozumiecie,
powiedział pochylając się do mnie i ściszając głos, jakby zdradzał mi tajemnicę.
Ale kaganek miłości ciężko odpalić od bierwion stosu.
Wzruszyłem tylko ramionami. Ritter stanowczo pozwalał sobie na zbyt wiele. Ku mojemu ubolewaniu profesję inkwizytora powszechnie kojarzono ze stosami, a przecież błogosławiona śmierć grzesznika w płomieniach była jedynie zwieńczeniem naszej żmudnej pracy. Poza tym w dzisiejszych czasach stosy nie płonęły już tak często jak niegdyś, kiedy to pod wpływem żaru inkwizytorskich serc wyludniały się całe miasta. Dalece już byliśmy od okresu błędów i wybaczeń. A każdy przypadek staraliśmy się badać z miłą sercu pana pieczołowitością. Oczywiście byli wśród nas i tacy, którzy wszędzie węszyli sprawki szatana. Co zresztą nie było jeszcze problemem. Problemem stawało się wtedy, kiedy, wiedząc, że mają do czynienia jedynie z kryminalnymi przestępstwami, starali się je ubrać w kubrak herezji lub czarnoksięstwa. Tacy ludzie hańbili dobre imię świętego oficjum. Chyba że, rzecz jasna, przyświecał im poważniejszy cel niż jedynie wykazanie się przed zwierzchnością lub zyskanie złudnej władzy nad bliźnimi. Sam musiałem kilka razy w życiu nagiąć prawo, lecz czyniłem tak z myślą o idei, która ważniejsza jest niż wszelkie przepisy ukute przez ludzi. Bowiem pan w swej niezmierzonej mądrości rozliczać nas będzie z tego, jak służyliśmy jego chwale, a nie jak pilnie studiowaliśmy prawnicze kodeksy. Zresztą grzeszni oraz winni byliśmy wszyscy i pytaniem były tylko czas i wymiar kary. Tak powiedział niegdyś mój anioł, a ja nie miałem powodów, by nie wierzyć jego słowom.
Witaj, Ritter.
Młodzieniec zakochany w Ilonie nie miał już co prawda wysuniętego przed zęby języka, nadal jednak wyglądał dość głupawo.
Kogóż to przyprowadziłeś?
Mortimer Maderdin, inkwizytor. Burknąłem zły, że przerwał mi chwilę zadumy. I nie jestem tu służbowo, jeśli takie miało być wasze następne pytanie.
Inkwizytor?
Zdziwił się.
Czy jesteście tu? A no tak, powiedzieliście przecież.
Spuścił wzrok, by pokryć zakłopotanie. Przyjrzałem mu się dokładnie, gdyż przedtem moja uwaga koncentrowała się głównie na pięknej aktorce.
Johann Schwimmer był bardzo wysokim młodzieńcem, niemal o głowę wyższym ode mnie, ale chodził i stał, garbiąc mocno ramiona. Miał jasne włosy, ścięte równiutko tuż nad brwiami oraz perkaty nos i za szerokie usta, co nadawało mu wygląd wioskowego przygłupa.
Zauważyłem również, że ma krótkie, wygryzione paznokcie i świeże ranki na opuszkach palców. Wymarzony kandydat dla Ilony, pomyślałem z jakąś dziwną dla mnie samego satysfakcją.
Zobacz, co tam z rekwizytami, rozkazał Ritter. Podobno pękł miecz Fabiana. Zajmij się tym!
Już się robi,
odparł Johan bez entuzjazmu i zniknął za kotarą oddzielającą zaplecze od sceny.
On nie jest aktorem? Zapytałem.
Boże mój, oczywiście, że nie!
Ritter niemal się przestraszył. Nasz młody Fabian znowu zapił ryja z jakimiś dziwkami, a Ilona twierdzi, że nie potrafi grać do pustego powietrza.
Więc Schwimmer zgłosił się na ochotnika. Typ człowieka, który lubi sobie dłubać w ranie, co?
Uśmiechnąłem się.
Ot, prawda! Chcecie poznać starego?
Spojrzałem kątem oka na Ulrika Lebe, który troskliwie otulał córkę płaszczem. Świadczyło to o nim jak najlepiej, a ja lubiłem ludzi potrafiących dbać o długoterminowe inwestycje. Darujmy sobie, odparłem.
Ech, Lebe wybrzydza i wybrzydza, dziewka wszak z latami nie młodnieje.
Wybrzydza? Zapytałem.
Ano tak. Ilonie, trafiały się już naprawdę niezgorsze partie. Pan de Valetri.
Ritter zagiął wskazujący palec prawej dłoni.
Sekretarz księcia Leonu i ponoć prawy szlachcic. Hubert Gottschalk, trzeci syn barona Gottschalka. Giovanni Pompello, bękart kardynała Santiniego. No, że wymienię tylko tych znaczniejszych.
I stary nic?
Mruknąłem. Na co on czeka? Na księcia z bajki?
W końcu dziewczyna da pierwszemu lepszemu zbrzuchać jej. Tyle będzie miał ze swojego przebierania.
Wzruszył ramionami Ritter.
No, nie życzę jej tego.
Zastrzegł od razu i nie wyczułem w jego głosie fałszu.
Ale sami wiecie, jak jest.
No dobrze, ciądźcie sobie i oglądajcie. Przećwiczymy jeszcze kilka scen, potem możemy zrobić to samo, co Fabian.
Mrugnął do mnie lewym okiem i przeczesał bródkę gestem, który w jego mniemaniu zapewne miał być lubieżny.
Kufelberg stawia, bo niewielu wśród nas jest takich, co śmierdzą groszem, a jemu akurat się poszczęściło.
Westchnąłem i usiadłem tak, jak mnie prosił, gdyż nie miałem planów na dzisiejsze popołudnie, a upicie się w towarzystwie Rittera oraz zabawa z dziwkami nie wydawały się najgorszym pomysłem na nieciekawie zapowiadający się wieczór. Co prawda w domu mojej ulubionej Tamili miałem już dość nieprzyzwoicie wysoki dług, jednak liczyłem na to, że nie będzie się opierała przed dopisaniem do rachunku kolejnej sumy. Zwłaszcza, że przecież zawsze w końcu spłacałem długi. Doskonale wiedziała o tym Lonna, poprzedniczka Tamili. Chociaż z uwagi na pewne pożałowania godne wypadki od dawna już nie miała z kim dzielić się tą wiedzą. Zapewne mógłbym mieszkać w bardziej wykwintnej kwaterze. W końcu obecność inkwizytora jest dla każdego właściciela gospody również pewnym zabezpieczeniem, od zapewnieniem nieco większej szansy, że goście nie pozażynają się nawzajem albo nie zrujnują samego domu. Oczywiście pod warunkiem, że będą na tyle trzeźwi, by jeszcze czegokolwiek i kogokolwiek się bać. Ale jakoś przyzwyczaiłem się do karczmy pod Bykiem i Ogierem oraz jej właściciela Korfisa, z którym mieliśmy niegdyś nieprzyjemność uczestniczyć w bitwie pod Schengen. Zresztą uciekanie po lasach i bagnach ciężko nazwać bitwą, gdyż jedyne co pamiętam z tej zawieruchy to wyłaniająca się z mgły cesarska ciężka kawaleria. A potem już tylko uciekaliśmy. I mimo, że były to dawne dzieje, jednak my, którzy przeżyliśmy tę rzeź, darzyliśmy się wzajemnym szacunkiem. Choć nie raz i nie dwa właściciele innych zajazdów proponowali mi pokój, to nie miałem serca wyprowadzać się od Korfica. Co prawda miał zwyczaj chrzczenia wina. I tak dla waszego uniżonego sługi proporcje wody i trunku były nieco bardziej strawne oraz dopominania się o zaległe rachunki, jakoś jednak znajdowaliśmy wspólny język. Tego popołudnia leżałem na łóżku i czytałem właśnie ostatni pamflet wydany przez mistrza